środek tygodnia, kolejna garść informacji, tematów dotyczących tego, co dzieje się w mieście, w Zielonej Górze, a także na uczelni. No i też zdajemy sobie sprawę z tego w naszym programie, że również wśród naszej braci studenckiej, no i też tych, którzy pracują na uczelni, są również ojcowie. I o tym porozmawiamy właśnie w tej części godziny rektorskiej. Moim i waszym gościem jest Grzegorz Blaut z Pokotato. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy pan pojawia się w naszym studiu, to pewnie zaczniemy od morsowania, bo to też taki temat bardzo przyszły, bo to wszystko 12 listopada się wydarzy, ten początek sezonu, ale zanim o morsowaniu, o tym, jak tym morsem zostać i tak dalej, to może właśnie trochę przybliżmy jeszcze działalność Spoko Tato w Zielonej Górze, bo bardzo prężnie działacie i mówi się o was.
Tak. Tak, dziękuję, miło, że pan zauważył, że o nas mówi. O co chodzi w Spoko Tato, tak? W paru słowach. Więc inicjatywa Spoko Tato istnieje między innymi po to, żeby inspirować przede wszystkim ojców do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzali ze swoimi dziećmi i żeby ten czas z dziećmi, z żonami spędzali w sposób świadomy i taki proaktywny. Bo żyjemy w świecie, w którym no, jesteśmy najczęściej zabiegani, zapracowani. Ten świat dostarcza nam tylu atrakcji, tylu fajnych rzeczy, nowych do kupienia na przykład, no, że bardzo mocno wysysa z nas energię. Natomiast faktem jest, że jeżeli chcemy mieć silne relacje, zdrowe relacje, fajne relacje z dziećmi, nie tylko teraz, ale w przyszłości i chcemy, żeby te dzieci weszły w to życie dorosłe w taki sposób no, pełny, w sensie przygotowane emocjonalnie, zaspokojone emocjonalnie, wyposażone w fajne cechy, wartości i tak dalej, to te rzeczy nie biorą się z przypadku. Te rzeczy, żeby podarować dziecku, to trzeba mieć właśnie czas. I inicjatywa Spoko Tato raz, że inspiruje, dwa, że stwarza taką przestrzeń, bo organizujemy oczywiście masę imprez wyjazdowych, outdoorowych. Oczywiście robimy to przede wszystkim w klimacie przygody, adrenaliny. No i skupiamy się przede wszystkim na ojcach, dlatego że z mamy raczej nie mają tutaj większego problemu spędzania czasu z dziećmi, bo statystyka pokazuje, że jednak ten czas, uważność i zaangażowanie mam jest zdecydowanie większe. Oczywiście to się zmienia, są wyjątki, tak, coraz liczniejsze od tej reguły, no ale jednak mimo wszystko dla mam to jest zupełnie naturalne rozmawiać o dzieciach od okresu, tak, ciąży, pieluchy, przedszkole, tak, ciągle gdzieś tam te środowiska mam się ze sobą skupiają, grupy facebookowe, takie inne możliwości, natomiast ojciec, jak ma z drugim pogadać o ojcostwie, to jest tylko taka szybka piłka, cyk, cyk, to tam wszystko dobrze, no, a u ciebie no też, no, albo mam jakiś tam problem taki powierzchowny, się wymienimy się paroma słowami i tyle i przechodzimy do sportu, co tam w robocie, ciekawsze mamy tematy na ogół, nie? Dlatego dla facetów to ta rozmowa o ojcostwie no nie jest do końca naturalna i dlatego Spoko Tato jest taką specyficzną formą, która jakby wychodzi naprzeciwko potrzeb mężczyzn i robimy to w taki sposób właśnie po męsku, czyli mamy klub dyskusyjny między innymi oprócz tych wszystkich wydarzeń outdoorowych i na tym klubie dyskusyjnym ta formuła jest właśnie taka, żeby to było tak fajne, atrakcyjne, żywiołowe i po męsku. No i to działa. I faktycznie tych osób, tych ojców i rodzin przybywa nam.
No przede wszystkim też pewnie chodzi o takie ucinanie słynnych schematów, standardów, stereotypów typu co tam w szkole, a wszystko w porządku. No to okej, to idź się bawić, tak? Bo też chyba właśnie o to chodzi, żeby jak najbardziej poprawić tę więź między ojcem a synem, córką, ale przede wszystkim, żeby też znaleźć czas, bo jeśli mówimy już o tych stereotypach, no to jest takie właśnie myślenie o tym, że ojciec jak jest, no to on pewnie pracuje, tak? I ten czas właśnie spędzamy z mamą. Ale przecież jeżeli znajdziemy tę chwilę, moment, czas na zabawę, to możemy jakoś podzielić obowiązki na pracę i na spędzanie czasu z dziećmi.
Tak, dokładnie. I no, wielu ojców to robi, wielu nie. No to bywa bardzo różnie, tak? No, my chcemy zachęcać, żeby jak największa ilość ojców po prostu to robiła i to robiła aktywnie. Czasami jest tak, że po tej tak zwanej robocie człowiek przychodzi, ale też jest na przykład wyczerpany i ma ochotę przysłowiowe, nie wiem, piwo, telewizję włączyć, usiąść na tej kanapie i dajcie mi wszyscy święty spokój, bo jestem zarobiony. No bywa to różnie, bywa i tak, i inaczej. Natomiast to jest jedna część. Jeżeli ojciec jest, nazwijmy to, reaktywny, to jest jeszcze dobrze, w sensie takim my tak rozróżniamy trzy style ojcostwa. Reaktywny, proaktywny i bankrutski, że tak powiem, nie, chyba nie po polsku, ale to już powiem, o co chodzi. Reaktywny to jest taki właśnie ojciec, który reaguje na codzienność. Czyli dziecko coś tam przychodziło właśnie ze szkoły, jak było, dobrze. No to wszystko fajnie. Już nie mam... Moja rola się ojca skończyła. To jest, że reaguje.
Swoje zrobiłem.
I to jest już całkiem nieźle, nie? Żeby chociaż zada pytanie, nie? Chociaż jest gotowy, żeby coś tam zareagować. No to już jest, no, fajnie, nie? W miarę. Natomiast jest też ojciec proaktywny, tak? Który myśli o tym, że dziecko przyjdzie, myśli o tym, jak dotrzeć, jak wejść w świat dziecka, na przykład coś robi. Ja ostatnio podam przykład taki z życia wzięty. Moje dzieciaki się ostatnio taka gra na Androidzie gdzieś tam jest popularna, strategiczna, jakaś tam strzelankowa. No ja, żeby właśnie trochę wejść też w świat dzieci, a ja robię różne rzeczy, między innymi postanowiłem, że spróbuję sobie zagrać w tą grę. No i się wciągnąłem i okazało się, że jestem jedynym ojcem, mamy klan swój w ogóle, nie? Jestem jedynym ojcem w tym klanie i powiem panu, że naprawdę w zeszłym tygodniu, jak mój młodszy syn Iwan gdzieś tam w rozmowie ze znajomymi, coś tam, co jakoś tam, już nie pamiętam szczegółów, ale jakoś tam ten wątek wypłynął tego grania i mój Iwan nagle tak chlapnął, nie? A mój tata to jest jedyny tata w naszym klanie, nie? I po prostu ja zobaczyłem, jaką to ma wartość dla niego, nie? Ja sobie oczywiście świadomie to robiłem, licząc na to, ale jakby jeszcze tego tak nie widziałem. Nie widziałem takiej, no widziałem, że mamy fajny czas, czasami jak sobie razem pogramy czy coś, a to było takie namacalne i mówię, wow, no kolejny raz się potwierdziło, że to ma dla nich znaczenie, że nie tylko ja ich zapraszam do mojego świata dorosłości, tak? I pokazuję im, jak ten świat wygląda i wychowuję ich przygotowuję ich do tego życia w dorosłości, ale też jakby wnikam w ich świat, który oni teraz mają, no i a w szkole, też na korytarzu mija mnie jeden z naszych właśnie klanowiczów ze szkoły od moich synów, taki Dawid, i ja z nim coś tam grałem, miałem jakąś tam potyczkę online'ową i on tak przychodzi, mówi, no wujek, ale ty dobrze grasz, nie? No i powiem, że taka duma mnie wtedy rozpiera, taka radość, nie? I no jestem blisko tych dzieci. To też może być właśnie też takie proaktywne, zaangażowane ojcostwo, w sensie, że to jest, może być zabawa, fun, a jednocześnie wiem, że buduję z nimi silną więź, tak? Bo oni wiedzą, że ja się interesuję ich światem. No niektórzy ojcowie oczywiście patrzą na mnie tak trochę dziwnie, nie? Że ja sobie w gierki gram, jakbym miał sam, był nastolatkiem. No ale, no mówię, to jest, no nie powiem, że jakieś poświęcenie, bo to jest też dla mnie fun. No to jest to proaktywne. A jeszcze jest trzeci, ten ojciec, ten styl ojcostwa, to jest bankrut, tak? Bankrut jest taki, że jak dziecko dorasta i ma na przykład kilkanaście lat, no to nagle się dziwi, że dziecko jest zbuntowane, wylatuje z domu, czy ma do niego jakieś pretensje na większą skalę.
I potem pojawia się pytanie, gdzie zrobiłem błąd?
Tak, i potem już się pojawia to pytanie, to już jest czasami za późno. Nie? Przecież nigdy nie jest za późno ojcostwo, zawsze to podkreślamy, no ale lepiej prewencja niż potem leczenie.
No, załóżmy taką sytuację, że wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto w przyszłości będzie ojcem, spodziewa się właśnie dziecka i teraz jak podpowiedzieć mu, no bo czasami są takie pytania gdzieś w głowie, jak być tym dobrym ojcem, no bo niektórzy czytają książki, sięgają po jakieś programy telewizyjne,
tak.
No ale prawda jest taka, że ojcostwa uczymy się, może to źle zabrzmi trochę, ale na żywym materiale, wtedy kiedy jesteśmy i ten czas spędzamy z naszym dzieckiem od kołyski aż do dorastania.
No tak, to jest taka nauka na bieżąco, ona jest taka spontaniczna nauka, ma swoje walory, natomiast powiem tak, jaką wartość my przykładamy na przykład do swojej pracy zawodowej, tak? Na to, żeby móc jeździć na przykład, nie wiem, zwykłym wózkiem widłowym, trzeba mieć uprawnienia, trzeba skończyć kurs, trzeba zdać egzamin. Każda inna profesja wymaga studiów, kursów i tego solidnego przygotowania. I najczęściej robimy to, no bo nam zależy, tak? Bo przykładamy do tego wartość. Ojcostwo, wychowywanie, w ogóle budowanie relacji nawet z żoną, bo to też jest ojcostwo, świadome budowanie relacji ze swoją małżonką, dbanie o tą relację, to, no to tutaj zdajemy się często na tą spontaniczność albo mamy jakieś takie poczucie, że no przecież to jest taka działka życia, że tutaj nie trzeba się uczyć, że wszystko wiemy, tak? Wiemy, jak było w domu, więc najprostszy sposób myślenia to jest taki, że powielę te rzeczy, które moim rodzicom wyszły, bo wiem, że mi się przysłużyły, a te rzeczy, które rodzicom nie wyszły, ich po prostu nie będę powtarzał, je zaneguję, zrobię inaczej i w ten sposób najprostsza definicja na udane małżeństwo, na udane wychowywanie dzieci, no ale w praktyce to tak do końca nie działa, więc co zrobić? Znaczy, my zachęcamy do tego, żeby spojrzeć na tą działkę właśnie jak na każdą działkę inną życia, jak na przykład tą zawodową i żeby się po prostu do tego przyłożyć, tak? Żeby zacząć się w tym kierunku konkretnie edukować, no bo ojcostwa nikt nie uczy, że tak powiem. Ja mówię, no prawo jazdy trzeba się nauczyć zdać egzamin. Ojcem można zostać biologicznie, prawda? W moment, nie? Plus 9 miesięcy. Natomiast mówię tak, ojcem możesz być biologicznym z dnia na dzień niemalże, natomiast tatą jesteś z wyboru, więc pytanie, czy chcesz być tylko ojcem biologicznym, czy chcesz być tatą? No i pytanie o rolę, to jest bardzo szerokie zagadnienie tak naprawdę, nie? Bo jak my widzimy swoją rolę jako ojców, jako wychowawców? No ja widzę jako olbrzymią rolę, że ja przygotowuję tych młodych ludzi do życia w dorosłości, ja chcę odkryć ich talenty, ja chcę pomóc im rozwinąć ich pasje, tak? I to ja tego intuicyjnie, tylko intuicyjnie tego nie zrobię, ja potrzebuję wiedzy, ja potrzebuję świadomości, ja potrzebuję inspiracji, no i to się dzieje, no właśnie w Spokotato między innymi.
Często jest tak, że w okresie buntu młodzi ludzie, czy kobiety, czy mężczyźni często mówią w kłótniach rodzinnych, że nigdy nie będę takim ojcem, matką, jak jesteś ty. I teraz, czy to się właśnie później sprawdza w tym życiu już tego młodego człowieka, kiedy właśnie zostaje rodzicem? Jest takim samym rodzicem, jak byli dla niego rodzice, czy właśnie robi wszystko, żeby takim nie być?
Bywa bardzo często tak, że robimy dużo rzeczy, żeby takimi nie być, nie powielać błędów, natomiast struktura psychoemocjonalna często tak funkcjonuje, że niestety powielamy te błędy, tak, że są pewne wzorce zachowań, pewne modele zachowań, które w nas, że tak powiem, są wdrukowywane przez ten okres wychowywania i później chodzi o pewnego rodzaju zranienia, deficyty i tak dalej, które przyczyniają się do tego, że czasami my właśnie, mimo że nie chcemy, ale powielamy te zachowania negatywne z naszego domu. Także są to rzeczy najczęściej do przepracowania. Znaczy już super, jak w ogóle rodzic jest świadomy tego i tego ma taką zdolność do autorefleksji, w ogóle zastanawia się nad tym, co z jego przeszłości wnosi on do domu, do teraźniejszości, do przyszłości dzieci, bo często ludzie nawet nie mają takiej autorefleksji, także autorefleksja to już jest początek. Natomiast sama decyzja często nie wystarcza, tak, że będę inny. Bo gdyby tak było, no to wszystkie, nie wiem, postanowienia noworoczne, wszyscy ludzie by w styczniu tak bez problemu spełniali do końca roku, nie? A wiemy, jak to jest. W styczniu jest fala różnych postanowień, zapisów się na różne kursy aerobików, fitnessów,
tak,
diet,
i tak dalej. A w lutym siłownie są puste.
A w lutym jest wszystko pusto, nie? Także życie jest ciut bardziej skomplikowane. I tak jak mówię, też używam takiego porównania, że jak bierzemy instrukcję na przykład samochodu i serwisujemy go z dbałością, tak, żeby tego oleju nie przegapić, kiedy powinien być wymieniony, czy jakieś tam inne rzeczy, albo pralka, albo cokolwiek. Większość urządzeń ma swoją instrukcję. I pierwsze co, jak kupujemy coś nowego, a jest coś tu bardzo wartościowego, no to sięgamy po tą instrukcję. Rzadko kiedy zdajemy się tylko i wyłącznie na intuicję. A ja się zawsze pytam, a relacja z żoną, z drugim człowiekiem, relacja z dzieckiem, z córką, z synem, na różnym etapie wiekowym, w różnych okolicznościach, to jest mniej skomplikowane niż obsługa pralki, czy bardziej skomplikowane, nie? No to pytanie, czy mamy instrukcję, tak? Czy czytamy, czy sięgamy, czy szukamy tych instrukcji, czy zdajemy się na intuicję i wierzymy, że nie popsujemy tego samochodu, to jakoś się tam kiedyś wymieni ten olej, jakieś tam płyny, coś tam, no jakoś to się zrobi, jakoś tam intuicyjnie wiem, jak to zrobić, nie? No a życie, jakie jest życie? No kupa rozwodów, kupa deficytów. Inaczej, niech każdy sobie sam zada pytanie, jaką miał relację ze swoim ojcem, czy był z nią usatysfakcjonowany, czy dzisiaj, gdyby się cofnął w czasie, to by powiedział swojemu tacie czy mamie, tato, mamo, zrób to inaczej, nie? Zabierz mnie na jakieś fajne, nie wiem, survival, nie? Spędź ze mną czas, zainteresuj, nie? Bardzo wiele osób spotykam, że w tym momencie mówią, kurczę, ja chciałbym inaczej, nie? A skąd masz gwarancję, że twoje dziecko za 20-30 lat, jak zada to pytanie, też nie będzie miało, nie? Podobnych odpowiedzi, nie? To czasami pomaga się zreflektować, że okej, faktycznie chcę się zaangażować świadomie w to ojcostwo.
A kiedy ktoś nowy się u państwa pojawia, to pojawia się dlatego, że chce poprawić te relacje z żoną, z dziećmi, czy może dlatego, żeby właśnie też swoje doświadczenia wymienić, bo zawsze ktoś do was przychodzi z jakimś konkretnym celem pewnie.
Tak, tak. Znaczy, to przychodzi dużo nowych osób. Z tą frekwencją mamy czasami nawet do 30 osób. W zeszłym roku ponad 30 osób raz mieliśmy na spotkaniu. Także tam nie mam okazji, żeby każdego wypytać, dlaczego, po co pierwszy raz, znaczy tak ogólnie wiem, bo potem jak już rozmawiamy, to wiemy z jakich przyczyn ludzie przychodzą. I to są przeróżne, powiem panu. Te rzeczy, o których pan mówi też, że niektórzy są świadomi i chcą poszukać inspiracji, tak? Niektórzy, bo ich kolega zaprosił, że jest fajnie, to przyjdź, a zobaczę. A innych żony wypychają, tak? I wcale nie są zainteresowani, tylko po prostu, żeby nie mieć szlabanów w domu na świętego spokoju, to przyjdą, zobaczą. Bo się na przykład boją, nie? Będę chodzić na jakieś spotkania ojców, jak mam jakieś problemy, żeby chodzić, nie? Co czegoś mi brakuje, nie? No ale pójdę, nie? Żeby mieć tam, żeby stara nie krzyczała. W cudzysłowie, nie? Oczywiście. Przepraszam, drogie panie, że słuchacie, jesteście mężami spokotatowców. No, ale ale potem jak już ktoś przyjdzie, zobaczy, że my jesteśmy zupełnie normalni, tak? Zupełnie zwyczajne środowisko męskie, tylko po prostu temat jest taki, a nie inny i że jest naprawdę inspirująco fajnie, to już najczęściej po prostu zostają gdzieś tam, czerpią i też dają od siebie, nie? Bo my mamy taką formę otwartą, że nikt tutaj nie wchodzi w rolę góry ojcostwa. Staramy się to tak robić, że to jest w zasadzie klub dyskusyjny, tak? I robimy taką przestrzeń, że my czerpiemy po prostu z bogactwa tych wszystkich doświadczeń i każdy każdy, kto przyjdzie, może się czymś podzielić, może wziąć. To jest jakby, to jest na zupełnie, formuła jest zupełnie taka dowolna też. Nie?
Do tego tematu w godzinie rektorskiej wrócimy za chwilę, zostańcie z nami.
Godzina rektorska.
Powracamy do programu Godzina Rektorska w Akademickim Radiu Indeks i powracamy do rozmowy o działalności Spoko Tato. Grzegorz Blaut cały czas jest z nami. No i też właśnie taką formą państwa działalności jest również to słynne morsowanie, a wielkimi krokami zbliżamy się do początku sezonu 12 listopada, 13 dzika Ochla, to właśnie wtedy to się wszystko wydarzy i warto wspomnieć, że to jest jedyna taka formacja morsów w Polsce, w której także dzieciaki mogą być z wami.
Tak, znaczy mogą być pewnie wszędzie, ale akurat tutaj u nas to jest jedyna taka formacja, gdzie ona już jest i mamy jakby taką osobną markę nawet, lodołamaczy, stworzyliśmy dla dzieci legitymację lodołamaczy, także to jest taka legitymacja honorowa, gdzie dzieci mogą sobie takie naklejki wklejać za każde zanurzenie i faktycznie to jest ewenement na skalę polskiej, Europy nawet, bo takiej legitymacji, takiej formy morsowania dziecięcego tutaj w tej części Europy, no nie widziałem jeszcze, nie wiem, także a oczywiście serdecznie zapraszamy od malucha do dziadków i babci, ograniczeń wiekowych nie ma.
To dla was jest też świetna forma promocji, ale z drugiej strony no, tych morsów trochę mamy w tej Zielonej Górze, tak. bo często jest tak, że właśnie jak tylko gdzieś przyjdzie mail, to już wszystkie portale internetowe, prasa zielonogórska właśnie pisze o tym, że można morsów na dzikiej Ochli spotkać. Tak. Czy są jakieś przeciwwskazania właśnie od lekarza, żeby tym morsem zostać?
Tak, przeciwwskazania od lekarzy, z całym szacunkiem dla wszystkich lekarzy, w ogóle dużo lekarzy, z którymi ja rozmawiałem, no nie ma wiedzy takiej akademickiej, żeby tak jakoś merytorycznie, naukowo tutaj to jakoś zachęcać czy podeprzeć. Natomiast z prywatnych rozmów z wieloma lekarzami też wiem, że generalnie oni prywatnie to są za i bardzo sobie chwalą. Także cieszę się, ale to najczęściej jest prywatnie, natomiast publicznie niechętnie, no bo nie ma na ten temat za wiele badań naukowych. Ale są takie przeciwwskazania. Generalnie przeciwwskazań nie ma, bo w zasadzie pomaga tutaj jak kryoterapia. Kryoterapia jest bardzo już znaną metodą i można sobie poczytać, na co pomaga kryoterapia, no więc to tak samo pomaga też i morsowanie, a nawet w większym stopniu i często głębiej i bardziej. Jedyne przeciwwskazania to są ciężkie choroby serca i zakrzepica, czyli dlatego, że w momencie wejścia do wody ten puls jednak przyspiesza i w tym momencie, jak ktoś miał jakieś zakrzepy czy problemy z sercem, no to nie jest tak, że nie można. Można, ale trzeba to zrobić bardzo metodycznie, no trzeba się do tego inaczej przygotować, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Także poza tymi dwoma sytuacjami nigdy nie spotkałem się, nie słyszałem, jak 7 lat morsuję i jak czerpię wiedzę też od morsów z całej Polski, z zagranicy, nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś gdzieś ogłosił, że są jakieś przeciwwskazania.
A jak się przygotować w ogóle, bo pewnie to też nie jest tak, że się wchodzi od razu do wody w kąpielówkach zimnej, tak, i siadam sobie i jest fajnie, tylko to pewnie trzeba stopniowo to ciało zanurzać, żeby też...
Nie. Można wskoczyć, nic się nie wydarzy. Tutaj warunkiem jest tylko bardzo dobra rozgrzewka. Często ludzie mówią, że no słuchaj, ale ja w latem do Bałtyku, mi jest ciężko wejść, dopiero zimą do Przerembla, więc jest to nie dla mnie kompletnie, natomiast jest to kwestia tylko uświadomienia sobie, jak działa ten cały mechanizm, to co się wtedy dzieje, bo proszę zobaczyć, latem my jesteśmy nagrzani od słońca z zewnątrz, tak? Nasze ciało jest rozgrzane, jest nam gorąco, wchodzimy do wody, która faktycznie jest dużo chłodniejsza, więc jest to mało przyjemne, tak? No, z jednej strony się chłodzimy, z drugiej strony, wiadomo, chodzi o to uczucie tego takiego, no, lekkiego szoku, tej różnicy temperatur i to ma każdy. Morsy, my też tak to przeżywamy i dla mnie też latem wchodzenie do Bałtyku nie jest, w tym pierwsze wejście nie jest jakoś tam szczególnie przyjemne. Natomiast zimą, proszę zobaczyć tak, że to jest w zasadzie jedyny warunek, żeby to morsowanie było bezpieczne i przyjemne, trzeba się bardzo mocno rozgrzać. Tak, czyli my biegamy wokół sobie tej dzikiej Ochli albo jakieś tam przysiady, gimnastyka, każdy robi to, co lubi, to, co chce. Generalnie chodzi o to, żeby organizm bardzo mocno dotlenić, tak, wszystkie partie mięśni i rozgrzać. I teraz, co robimy, jak się rozgrzejemy? Nawet jak tutaj jest u pana ciepło, ja od razu zdjąłem kurtkę, tak, i pewnie każdy ze słuchaczy, pan też, jakbyśmy gdzieś zaczęli biegać po deptaku, nawet na mrozie, to byśmy się rozebrali, tak, bo się rozgrzejemy. I dokładnie to samo robimy przed wejściem do wody, czyli bardzo mocno się rozgrzewamy. Rozgrzewamy się w cienkich ubraniach, właśnie po to, żeby jakby tak sztucznie nie kumulować tego ciepła pod ubraniem. Więc jak już się rozgrzejemy, to mamy tą gwarancję, że to ciepło jest wygenerowane przez mięśnie i te mięśnie, one oddają ciepło na zewnątrz, prawda? I w momencie, kiedy pan wchodzi do tej wody, no to fizyka, tak? pokazuje, że no nie jest możliwością, żeby w ciągu, nie wiem, 3 sekund całe ciepło oddać i nagle wpadniemy w hipotermię. No nie. To ciepło jest sukcesywnie oddawane. Nie? I chodzi o to właśnie, cały clue jest w tym, żeby w tej wodzie nie siedzieć za długo, żeby siedzieć na tyle krótko, powiedzmy, żeby to całe ciepło, które my, organizm jeszcze generuje, żeby ono nie uleciało, żeby zdążyć wyjść, wytrzeć się, ubrać się i żeby jeszcze nam było ciepło. No więc proszę mi powiedzieć, na którym etapie pan zmarznie?
No teoretycznie na żadnym.
Dokładnie. Dokładnie. Wszystko, witamy w klubie.
A taki seans, taka kąpiel, ile właściwie trwa? 5 minut, 10? Czy macie państwo jakiś taki czas ustalony, że tyle i tyle tak. trzeba i wychodzimy z
wody? Jest to kwestia bardzo indywidualna. Ja bardzo zachęcam, żeby osoby początkujące wchodziły na bardzo krótko, żeby dosłownie weszły. Tam też jest taki lekki szok, w sensie puls przyspiesza i oddech, on się wyrównuje tam po kilkunastu sekundach, więc żeby to przeczekać, także maksymalnie, żeby siedzieć tak do minuty, wyjść. My jeszcze mamy w zwyczaju, że robimy sobie małą dogrzewkę i drugi raz wchodzimy, bo to jest hartowanie, czyli żeby te naczynka, ten cały organizm przeżył to rozgrzewkę od środka, potem to skurczenie i tak dalej. I także na początku pierwsze kilka zanurzeń, żeby to było naprawdę krótko, bo liczy się bardziej regularność niż długość siedzenia w wodzie, znaczy regularność zanurzeń, tak? Bo są osoby, które u nas w klubie siedzą, nie wiem, i po 8, po 10 minut i na nich proszę nie patrzeć. Ja nigdy tak długo nie siedzę. To jest kwestia potem bardzo indywidualna. Ja zachęcam do tego, żeby się nauczyć wsłuchiwać w swoje ciało, rozpoznawać, co ciało mówi, no i po prostu nauczyć się rozpoznawać tak, no, jak intensywna rozgrzewka pozwala nam na jak długo siedzenia w wodzie, tak? Także to może być naprawdę. Ja siedzę z reguły tak do 3 minut za pierwszym razem, potem wychodzę i drugi raz siedzę minuta, dwie, to już maks, tak? Chyba, że mnie ktoś zagada, no i wtedy za długo siedzę, no i wtedy na przykład zmarznę, ale żadnych szkodliwych tego następstw ja nie odczuwam.
Początek sezonu na początku listopada, 12 dokładnie, to też musi pojawić się takie pytanie, bo okej, to jest listopad, tak? Czyli już ten taki okres przeziębień, anginy, grypy się pojawiają i teraz właśnie czy osoby, które morsują, to czy chorują w ogóle w trakcie tego sezonu, kiedy najbardziej jesteśmy narażeni właśnie na wirusy
tak.
z zewnątrz?
Czy wirusy już szaleją, bo widzę, co się dzieje u mnie w szkole, u dzieciaków i tak dalej, już jelitówki tam, te inne, także naprawdę fala już poszła, pierwsza, druga będzie pewnie już niedługo. Powiem tak, ja i moje dzieci nie chorujemy w ogóle. Co najwyżej zdarza się jakaś lekka infekcja gardła. Czyli zmiana u nas o 180 stopni w stosunku do tego, co było, zanim zaczęliśmy morsować. W większości przypadków tak jest. Nie u wszystkich morsów. U niektórych morsów jest tak, że nadal zdarzają się anginy, jakieś przeziębienia. Natomiast to, co wszystkich dotyczy, co wszyscy deklarują, to to, że nawet jeżeli coś złapie, to przechodzą to o wiele łagodniej i o wiele szybciej wychodzą w ogóle, niż to było kiedykolwiek wcześniej. Ba, jest nawet taka profilaktyka, że jeżeli czujemy, że kto kogoś zaczyna brać grypa, tak, czyli już czujemy te dreszcze pierwsze czy łamanie w kościach, to wtedy zachęcamy i rekomendujemy, żeby natychmiast pojechać na dziką ochlę czy gdziekolwiek, nie czekać do niedzieli i się zanurzyć, bo to pomaga i powiem panu, to już jest no przynajmniej kilkadziesiąt razy słyszałem i sam tego doświadczyłem, jak jeszcze parę lat temu coś mnie tam czasami próbowało brać, że to po prostu pomaga, to jest lepsze niż jakikolwiek, nie będę tu reklamował, środki apteczne, to po prostu działa, bo ludzie czasami się mówią, o, wiesz co, ja jestem przeziębiony, mam katar, więc dzisiaj się nie zanurzę. Nie, nie, właśnie jak masz katar, a już jesteś morsem, czyli nie jest to pierwszy raz, to tym bardziej wejdź, bo to ci pomoże i to pomaga.
A która część sezonu morsowego jest najlepsza? Ta właśnie na początku, kiedy jest listopad i temperatura jest jeszcze powyżej zera, czy właśnie wtedy, kiedy jest ta temperatura już minusowa?
Powiem tak, najfajniej, najprzyjemniej, najwięcej energii daje zanurzenie się w momencie, kiedy jest bardzo duży mróz, tak? Im większy mróz, tym lepiej, ale suche powietrze i słońce i śnieg, no to po prostu jest bajka. Ja tak miałem w Tatrach w tym roku, w styczniu, w Święto Trzech Króli, idealna pogoda się trafiła, mieliśmy minus 26, przeręben był taki, żeśmy piłą motorową w godzinę rąbali. Suche powietrze, no po prostu idealne warunki, kilka osób się z nami wtedy znajomych pierwszy raz zanurzyło, dzieci też i powiem tak, nikomu ten mróz nie zaszkodził, właśnie było naprawdę bardzo fajnie. Najgorsze warunki do morsowania są wtedy, kiedy jest duża wilgotność powietrza, wiatr, bo wtedy nawet przy tej rozgrzewce, no jednak to wilgoć wyciąga, to ciepło jest po prostu mniej przyjemnie. Natomiast u nas się przyjęło, że morsujemy w każdych warunkach pogodowych, bo robimy to też ze względu na taki, no, nazwijmy to trening mentalny, żeby się zmierzyć psychicznie z niepogodą na przykład i to też bardzo fajnie wzmacnia i psychikę, i organizm, bo organizm, czy taka, czy siaka pogoda, jeżeli robimy to regularnie i mówię, trzymamy tą regułę, żeby chronić utratę ciepła, to organizm zawsze nam się odwdzięczy bardzo pozytywnie.
Początek sezonu już 12 listopada o godzinie 13 na Dzikiej Ochli. Grzegorz Blaut był gościem akademickiego Radia Indeks. Spoko, tato, dziękuję bardzo.
Dzięki śliczne.